Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Wracamy pod Osieczną na pastwisko, na którym czekamy na owce. Czekamy na te owce z powodu żółwia błotnego, o czym opowieść zaczęliśmy snuć tydzień temu, a dziś ją kontynuujemy. Potwierdzona przez przyrodników ostoja żółwia błotnego pod Osieczną stanie się wkrótce rezerwatem. Życie żółwiowi ma tu ułatwić stado owiec, na które czekamy z silną ekipą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. To Agnieszka Burkhardt, Łukasz Maćkowiak i Maciej Szajda. Jest z nami również Borys Kala z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra.
No niewątpliwie jest to miejsce wyjątkowe. Jest to największa populacja żółwia błotnego w Wielkopolsce. Takich miejsc w naszym województwie już nie ma. I powstanie tego rezerwatu jest jedyną w zasadzie szansą na zachowanie tego miejsca.
A proszę powiedzieć, jak w ogóle ma się żółw błotny w Polsce, to znaczy w skali kraju?
No jest to gatunek uznawany oczywiście za ginący, jest go bardzo mało, dużo mniej niż kiedyś, ale jest to gatunek skryty, także prawdopodobnie istnieją jeszcze populacje o istnieniu, których po prostu nie wiemy. No są miejsca, gdzie jest to gatunek, tak jak Polski Park Narodowy, gdzie jest to stanowisko dość liczne. No a są miejsca, gdzie te żółwie wyginęły. Tutaj prowadziliśmy badania w Wielkopolsce, zresztą na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, polegające na analizie historycznych stanowisk żółwi błotnych w województwie. No i otrzymaliśmy wyniki negatywne, że tych żółwi tam po prostu już nie ma.
Dlaczego żółw błotny upodobał sobie to miejsce tutaj?
Jest tutaj sporo wciąż jeszcze zbiorników wodnych. Żółwie były tutaj od bardzo długiego już czasu i są to takie troszeczkę ostańce z populacji, która tutaj występowała. One tutaj jeszcze mają szansę się utrzymać. Ciągle jeszcze są te zbiorniki i jeśli damy im szansę, w sensie zabezpieczymy lęgowiska przede wszystkim przed zniszczeniem, co wydarzy się teraz dzięki temu rezerwatowi, no to szanse na przetrwanie tej populacji wzrastają. Przyszłość tutaj zaczyna się w końcu jakoś klarować.
Na owce nie czekamy bezczynnie. Po obserwacjach żółwi przez lunetę, pamiętają Państwo, podglądaliśmy nawet żółwiątko wielkości 5 złotówki. Teraz ruszamy na pastwisko, na łąkę. No tak patrzę pod nogi i powiem szczerze, gdybym był owcą, schrupałbym sobie tutaj tę trawkę.
Ale wróćmy do naszego głównego bohatera. Niech pan redaktor sobie pomyśli, jak taki malutki żółwik, którego przed chwilą obserwowaliśmy, porusza się w tej trawie i jaki dystans pokonuje w drodze do zbiornika wodnego, w którym przebywa przez większość czasu.
No tak, bo rzeczywiście tutaj dla niego to są niezłe krzaczory, te kępy trawy.
Dokładnie tak. Dla nas trawa sięga w tej chwili maksymalnie kolan. Dla niego to jest pewnie las, spora bariera. Tutaj jesteśmy na takiej pięknej murawce, gdzie akurat zaczyna kwitnąć jaskier bulwkowaty plus pięknie na niebiesko szałwia łąkowa. Natomiast pójdziemy w ten bardzo charakterystyczny fragment, w tej chwili już pastwiska do niedawna pola, odznaczający się tym jasnym kolorem, gdzie kwitnie w tej chwili rogownica. To jest tak zwany złoty trójkąt.
To co tutaj przed nami jest,
dokładnie tak?
Dokładnie tak. A dlaczego on jest złoty?
Z tego względu, że właśnie w tym miejscu, w tym trójkącie, bo faktycznie ten obszar wyznacza geometryczny trójkąt, najwięcej samic żółwia błotnego składa jaja. Dlatego jest złoty, czyli posiada dla nas pewnego rodzaju złoto.
Czyli trójkąt złoty w przenośni, bo złotem, czyli skarbem, są żółwie błotne. Ale ten trójkąt jest też złoty dosłownie. Złoty, bo żółty od rosnących w nim roślin. Z daleka ten złoty trójkąt wygląda, jakby na wielkim dywanie położono taki sobie żółty, żółtawy dywanik, utkany z innych roślin niż to, co tutaj ten trójkąt otacza. Może dopełnię ten obraz. Chodzi mi o żółty trójkątny dywanik na dużym, zielonym kobiercu. O, pani tutaj ma skorupki.
Tak.
Bardzo cienkie te skorupki.
No, żółwik musi się jakoś potem przebić i wyjść z tych skorupek.
Drzwi do do lasu.
Siedzimy na tym pastwisku, w tym złotym trójkącie. Jakie właściwie rośliny tworzą ten złoty trójkąt?
Złoty trójkąt właściwie tworzą rośliny segetalne. To znaczy rośliny takich właśnie miejsc upraw rolnych. Tylko, że już tutaj uprawy nie mamy, więc te chwasty, takie zwyczajowe, potocznie mówiąc, tutaj nam się obradzają naturalnie i tak jak widać w ogromnych ilościach. No do czynienia mamy głównie tutaj teraz aktualnie z rogownicą. Ciężko powiedzieć teraz, którym gatunkiem. Wcześniej na tym miejscu była, kilka tygodni wcześniej przed tą rogownicą, na pewno tutaj było morze wiosnówki wczesnej, takiej bardzo małej roślinki z rodziny baldaszkowatych i ona kwitnie bardzo krótko. Jest to jedna z pierwszych roślin kwitnących na takich glebach suchych. Ale oprócz tutaj tych najbardziej widocznych mamy też dużo roślin trawiastych. Trawy są głównie tutaj na pastwisku wysiane przez nas, natomiast w tym złotym trójkącie trawy, które tutaj widzimy, wyrosły spontanicznie. No i są to między innymi gatunki stokłosy, stokłosa miękka, stokłosa dachowa. Mamy tutaj na pewno żyto, które się samo odradza. Tak, to jest właśnie to, co Maciej właśnie zerwałeś. Oprócz tych wymienionych, no to tutaj dosyć dużo mamy też i perzu. Perz lubi takie też dosyć suche miejsca, a tutaj, gdzie żółwie przychodzą i mają być te komory lągowe, no to też ten suchy charakter tego siedliska musi być utrzymywany, no i te gatunki też o tym wskazują. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj rumiany, mamy tutaj maruny, mniszki, koniczynę i łąkową, i polną. Dużą różnorodność gatunków wyk, które uwielbiają się pleść właśnie na tych stokłosach i to są gatunki motylkowe, które dają duży pożytek dla pszczół. Mógłbym tak wymieniać wiele i wiele czasu, więc nie wiem, czy starczy na tą audycji. Na tym skończę.
To już jest koniec.
Bardzo klejące to podłoże roślinne. I która roślina tak klei?
No w tym momencie głównie te gatunki rogownic. I na początku też się zastanawiałem, co to może być. Chwyciłem roślinę, myślałem, że to będzie na początku jakaś spać mszycowa. Natomiast okazuje się, że to są głównie wydzieliny z już tutaj zebranych owoców, a głównie nasion. I te nasiona są opatrzone takim małym, jakby to nazywać, ciałem, taką komórką, gdzie zgromadzone są lepkie takie substancje i jak no, na to siadamy, to teraz to pęka i mamy troszeczkę taki efekt lepkiego miotku na tych suchych roślinkach. A te elajosomy, bo to są elajosomy, czyli te małe komórki z lepką substancją, one są pożytkiem głównie dla mrówek. One przychodzą, przygryzają sobie ten elajosom, że to jest lepkie, to się ten nasionko do nich przykleja i tym sposobem to nasionko sobie wędruje z mrówką dalej.
I mrówki je rozmnażają.
Tak jest, dokładnie tak. W ten sposób przechodzą sobie z miejsca na miejsce.
A mnie się dłoń klei i co, i też to rozmnożę, niosąc gdzieś tam?
Myślę, że nawet pan przewiezie to w aucie i będzie to dalej przenoszone też i na pana.
Nawet mi się okleił teraz magnetofon, który trzymałem poklejoną dłonią, czyli również on będzie transportował nasiona.
Jesteśmy co prawda już po terminie, kiedy te żółwie wychodzą z komór, to jest raczej w kwietniu, no ale wyobraźmy sobie, że jest kwiecień, co prawda roślinność jest wtedy trochę niższa, no ale tak jak jeszcze tutaj na tym złotym trójkącie ta roślinność jest dość niska, ale i tak pewnie jest 3 razy przewyższająca wysokość małego żółwia. Tak im bliżej zbiorników, no nasze pastwisko stanowi już sporą przeszkodę. Wyobraźmy sobie, że żółw wielkości tego dmuchawca mniszka, takiej średnicy, no musi teraz pokonać dystans kilkuset metrów, zanim znajdzie jakikolwiek zbiornik wodny. No, na takiego małego żółwia czyha wiele niebezpieczeństw, dlatego że skorupa młodych żółwi twardnieje dopiero po kilku latach. Natomiast ten żółwik może paść ofiarą lisa, borsuka, dzika, który w dodatku jest w stanie te komory opróżnić nawet, kiedy tam są same jaja. No ale zagrożeniem dla tych żółwików może być zwykły bocian, żuraw, czapla, tak drapieżny jak pustułka, czy błotniak stawowy lub myszołów, które są w stanie atakować z góry. No to naprawdę stanowi łatwy i łakomy kąsek dla wielu drapieżników, więc przyjmuje się, że raptem 1% żółwi osiąga dorosłość. Więc jeżeli mamy tutaj tak niewielką populację, to zanim zobaczymy jakieś efekty pożądane przez nas naszego projektu, no to zapewne minie któreś pokolenie i będziemy mogli powiedzieć, że faktycznie w tym miejscu udało się ochronić żółwie.
Bardzo mnie intryguje, jak taki żółw wychodzi spod tej ziemi na środku takiego wielkiego pastwiska, to skąd skubany wie, w którym kierunku ruszyć do najbliższego zbiornika? Tym bardziej, że jak pomylę kierunek, to to już może być pomyłka śmiertelna.
Tak, natomiast na to pytanie nikt nie odpowie.
I w tym momencie dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie za drzwiami lasu. Mam nadzieję, że wtedy te owce już naprawdę dojadą. Od czekania na owce można zostać owcą.
Albo baranem.
Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.